tak mówi ten, który jest wielki, który króluje wiecznie, a którego imię jest święty. Króluje nad wysokim i świętym miejscu, lecz jestem z tym, który jest skruszony i pokorny duchem, aby ożywić ducha pokornych i pokrzepić serca skruszonych. Kto mieszka pod osłoną Najwyższego, kto przebywa w cieniu Wszechmocnego, ten mówi do Pana: ucieczko moja i twierdza moja, Boże mój, któremu ufam. Lepsze jest dla mnie prawo Twoje niż tysiące sztuk złota i srebra. Ręce Twoje uczyniły mnie. Daj mi rozum, abym nauczył się przykazań Twoich. Bliżej, o bliżej, wznieś mnie i tu do siebie, Jezu, przez radość i ból. Chowaj mnie zawsze przy sercu swym, Zbawco Wszechświata i nocą i dniem, Zbawco Wszechświata. Pójdźcie radośnie, śpiewajmy Panu. Wznośmy okrzyki radosne, skalę zbawienia naszego. Pójdźmy przed oblicze Jego z dziękczynieniem. Wykrzykujmy Mu radośnie, gdyż wielkim Bogiem jest Pan i Królem wielkim nad wszystkich Bogów. W Jego ręku są głębokości ziemi i Jego są szczyty gór. Jego jest morze i On je uczynił. I suchy ląd, ręce Jego ukształtowały. Pójdźmy, pokłońmy się i padnijmy na twarz. On bowiem jest Bogiem naszym, a my ludem pastwiska Jego i trzodą ręki Jego. Dziękuję Boże za księżyca blask, za innych planet dziwny świat, za każdy moment, który będę żyć, za radość, smutek, za światło i cień, za najlepszy w życiu dzień, za każdy nowy oddech. Każdy dzień, który mi dasz, za wszystko, co miłuję na tym świecie. Za liści, szum, za deszcz i śnieg, minut, nieubłagany bieg, za światło w moim oknie. Na świecie zmierzch i mgły, wszystkiemu wbrew ze sobą walczą wciąż. Pozwól zapomnieć, wybaczyć, kochać, żyć dobrem, po prostu być Twym dzieckiem. Panie, pomóż, aleluja, aleluja. Księżyca blask, za innych planet dziwny świat, za każdy moment, który będę żyć, za radość, smutek, za światło i cień, za najlepszy w życiu dzień, za każdy nowy oddech. Aleluja, aleluja.
Witam wszystkich braci i siostry, którzy nas dzisiaj słuchają, wszystkich sympatyków i przyjaciół prawdy, którzy interesują się tematyką biblijną i podłączają się do naszych zebrań, albo później po naszym zebraniu odsłuchują wykłady, które w zborze w Chełmie są wygłaszane. Temat dzisiejszy już ogłoszony na stronie, być może niektórzy wiedzą, ale nie każdy może widział ten tytuł tego naszego dzisiejszego tematu, więc zacznę od jego przedstawienia. Powolność procesu rozwoju charakteru. powolność procesu rozwoju charakteru. O tym będziemy dzisiaj chcieli mówić, a to z tego powodu, że chrześcijanie, dzieci Boże, muszą pracować nad swoim charakterem, muszą go rozwijać, żeby go poprawiać, usprawniać. No a bardzo często zajmuje to im długie, długie lata i z tego powodu czasami odczuwają zniechęcenie. Ci, którzy próbują zmieniać się na lepsze, a lud Boży należy do tych ludzi, którzy muszą to czynić, jeżeli chcą ludem Bożym pozostać, zdają sobie sprawę, jak trudno jest pozbywać się różnych wad, z którymi się na ten świat przyszło i jak trudno na ich miejsce wprowadzać różne zalety, które chciałoby się w tym charakterze swoim widzieć. Zatem ten wykład będzie dla każdego, kto pracuje nad sobą, a szczególnie właśnie dla tych, o których mówiłem, że pracują, ale z powodów słabych, a czasami może i żadnych efektów, odczuwają zniechęcenie i być może byliby gotowi przerwać ten proces pracy nad samym sobą, nad rozwojem swojego charakteru. Dlatego też uświadomienie sobie, że rozwój charakteru to bardzo powolny proces, myślę, będzie korzystne i budujące dla wszystkich i może niejednego zachęci do dalszego kontynuowania swoich starań. Ten proces rozwijania charakteru trwa no niestety całe życie i nierzadko nie prowadzi do pożądanych rezultatów, czy choćby w pobliże pożądanych rezultatów. Nawet w przypadku tych, którym to się udaje i którzy w związku z tym, że im się udaje, uzyskują boskie uznanie, aprobatę i nagrodę w jakiejś klasie ludu Bożego, którą Bóg w danym momencie rozwija, to nawet w ich przypadku jest to bardzo długi i żmudny proces, z wieloma potknięciami, upadkami, klęskami na drodze pokonywania słabości, upadłej ludzkiej natury, co słychać nawet u wielkiego apostoła Pawła i co przytoczę, chociaż wszyscy to znamy, ale przytoczę jako wprowadzenie do naszego tematu. Rzymian 7 rozdział. Trudno o lepsze wprowadzenie niż słowa apostoła Pawła z Rzymian 7 od 14 do 24. Wiemy bowiem, że zakon jest duchowy, ja zaś jestem cielesny, zaprzedany grzechowi. Zaprzedany grzechowi to nie znaczy, że Paweł tak chciał. Był po prostu w niewoli grzechu i chciał z tej niewoli się wydobyć, a nie okazywało się to nie takie łatwe. Albowiem nie pochwalam tego, co czynię, gdyż nie to czynię, co chcę, ale czego nienawidzę, to czynię. A jeśli to czynię, czego nie chcę, zgadzam się z tym, że zakon jest dobry. Ale wtedy czynię to już nie ja, lecz grzech, który mieszka we mnie. Wiem wtedy, że nie mieszka we mnie, to jest w ciele moim dobro. Mam bowiem zawsze dobrą wolę, ale wykonania tego, co dobre, brak. Albowiem nie czynię dobrego, które chcę, tylko złe, którego nie chcę, to czynię. A jeśli czynię to, czego nie chcę, już nie ja to czynię, ale grzech, który mieszka we mnie. Znajduję wtedy w sobie zakon, że gdy chcę czynić dobrze, trzyma się mnie złe. Bo według człowieka wewnętrznego mam upodobanie w zakonie Bożym, a w członkach swoich dostrzegam inny zakon, który walczy przeciwko zakonowi mojego umysłu i bierze mnie w niewolę zakonu grzechu, który jest w członkach moich. No i takie podsumowanie apostoła: nędzny ja człowiek, któż mnie wybawi z tego ciała śmierci. Skoro tak o swojej upadłej ludzkiej naturze pisze apostoł Paweł, nowe stworzenie, spłodzenie z ducha, spłodzona z ducha jednostka, co możemy powiedzieć my na ten temat? My, którzy nie jesteśmy spłodzeni z ducha, my, którzy dodatkowo żyjemy w czasach, w których wiele form grzechu straciło status grzechu i stało się normą dzisiejszego społeczeństwa, niekorzystnie oddziałując także na nas, którym przyszło żyć w tym społeczeństwie w czasach końca. Na przykład dzisiaj jest normą, że chłopak i dziewczyna wspólnie wynajmują stację i na tej stacji mieszkają. Normą jest, że ludzie żyją bez ślubu w roli męża i żony, z możliwością łatwego zakończenia takiej relacji, gdy przynajmniej jedna strona się nią znudzi. Normą są związki partnerskie, kontakty seksualne każdego z każdym, jeśli tylko obydwie strony się na to zgadzają. Na szczęście gwałt jeszcze nie został zalegalizowany i nadal pozostaje przestępstwem. Zdrada małżeńska, także nieuznawana za przestępstwo, a przecież wierność małżeńską małżonkowie ślubują przed urzędnikiem państwowym w czasie zawierania związku małżeńskiego, ale później, gdy nie dotrzymują tego, nie jest to przestępstwem. Wszechobecne oszukiwanie jeden drugiego, bogacenie się jednostek kosztem drugiego lub kosztem całego społeczeństwa, wykorzystywanie stanowisk dla prywatnych korzyści, kłamstwo jako styl życia prywatnego i zawodowego, praktykowane już dzisiaj na każdym poziomie, od tak zwanych zwykłych, szarych ludzi do tych na świecznikach tego świata. od polityków przez duchownych i dziennikarzy do różnej maści celebrytów. Tak zwane fake newsy, czyli podawanie informacji wyssanych z palca w celu osiągnięcia jakiegoś celu politycznego, ekonomicznego lub po prostu zaszkodzenia komuś innemu. Więc można dowolną informację puścić w obieg, a potem najwyżej się przeprosi albo nawet i nie. Po prostu powie się, to był taki fake news, no tak się dzisiaj żyje, tak się dzisiaj działa. Chciałem osiągnąć jakiś tam efekt, więc puściłem w obieg jakąś plotkę, jakąś informację i uzyskałem swój cel. Przecież to normalne. W takim świecie przyszło nam dzisiaj żyć i w takim świecie lud Boży musi pracować nad swoim charakterem i rozwijać go tak, żeby się to podobało Bogu i tak, żeby ostatecznie kiedyś zyskać życie wieczne w Królestwie Bożym. Bóg wiedział i przewidział, że proces rozwoju charakteru będzie powolny i stopniowy. Mało tego, że musi być powolny i stopniowy, bo inaczej nie da się osiągnąć pożądanego celu, pożądanego efektu. I o tym bardzo wyraźnie powiedział w pewnym fragmencie Starego Testamentu, który będzie podstawą naszego tematu, a znajdziemy go w 2 Mojżeszowej, 23 rozdziale. 2 Mojżeszowa, 23 rozdział. I tam będą spore wersety od 20 do 23. Rozważymy sobie cały ten fragment od 20 do 33, ale dla nas będą najbardziej ciekawe dwa wersety z tego fragmentu. Niemniej jednak, zanim do nich dojdziemy, zaczniemy od wersetu już 20, żeby zobaczyć, jak Bóg ten cały wątek, ten cały temat przedstawił, co na ten temat powiedział i potem skupimy się w pewnym momencie, to już tak w drugiej części naszego wykładu, nad tym, co najważniejsze, czyli, że rozwój charakteru to proces bardzo, bardzo powolny, bardzo, bardzo stopniowy, długo, długo trwający. A więc przejdźmy do 2 Mojżeszowej, 23, rozdział 23, od wersetu 20. I jak będziemy sobie te wersety analizować, to się dowiemy wiele ciekawych rzeczy, w tym także, dlaczego rozwój charakteru musi być powolnym procesem. Czytamy werset 20. Oto ja posyłam anioła przed tobą, aby cię strzegł w drodze i zaprowadzi cię na miejsce, które przygotowałem. Bóg tutaj obiecuje ludowi Bożemu, że pośle anioła. Tym aniołem oczywiście jest nasz Pan, który jest naszym przewodnikiem i ten anioł będzie prowadził go na wąskiej drodze z Egiptu do Kanaanu, czyli z tego świata, bo Egipt to ten świat, do Kanaanu, czyli do Królestwa Bożego, do Kanaanu, w którym będzie mógł usunąć wszystkich wrogów niesprzyjających jego życiu wiecznemu i na ich miejsce wprowadzić takie zasady, które w tymże królestwie będą mogły mu zapewnić stałe miejsce. I ten anioł będzie go prowadził na tej drodze z Egiptu do Kanaanu i także w trakcie podbijania tegoż Kanaanu, bo nie tylko wystarczy dojść do tego miejsca, gdy do tego miejsca się dojdzie, to tam trzeba stoczyć walkę z tymi mieszkańcami, bo okazuje się, że w Kanaanie było wiele niepożądanych ludów, których trzeba było usunąć. Psalm 34:8 mówi, często ten werset jest cytowany, że anioł pański zakłada obóz, a jak to Biblia Gdańska mówi, zatacza obóz wokół tych, którzy się go boją i ratuje ich. Tenże anioł pański, który zakłada obóz, zatacza obóz, to właśnie to szczególna ochrona, kierownictwo, pomoc, jaką otrzymujemy od Boga za pośrednictwem naszego Pana. Nasz Pan może także używać jeszcze innych aniołów do różnych opatrznościowych sytuacji, ale to on jest tym głównym aniołem posłanym przez Boga, który idzie przed nami i prowadzi nas z Egiptu, wyprowadza nas z Egiptu do Królestwa. Nasz Pan też powiedział w Mateusza 28 rozdziale, oto jestem z wami aż do końca wieku, nie końca świata, jak to często lubią przykład dodawać, a to aż do końca wieku, to też obecność naszego Pana ze swoim ludem, obiecana osobiście przez Niego. Słowo na temat Kanaanu. Wiemy, że Kanaan to obraz albo typ naszej osobistej sfery prawdy i jej ducha, w naszym umyśle, woli i sercu. Powtórzę raz jeszcze, żebyśmy wiedzieli, dobrze rozumieli, co znaczy podbijanie Kanaanu i zabijanie ludów tam mieszkających. Kanaan to nasza osobista sfera prawdy i ducha prawdy w naszym umyśle, woli i sercu. I okazuje się, że w tym Kanaanie, w tej naszej sferze prawdy i ducha w naszym umyśle, woli i sercu mieszka bardzo wielu wrogów, takich, którzy nie nadają się, nie są prawdą i nie są duchem prawdy. Mieszka bardzo wiele wrogów, przeciwieństw prawdy i ducha prawdy. I dlatego trzeba ten Kanaan oczyścić. Trzeba z naszego umysłu, woli i serca usunąć wszystko to, co nie jest prawdą i wszystko to, co nie jest duchem prawdy. Ta praca nad charakterem, usuwaniem, oczyszczaniem naszego umysłu, woli i serca z wrogów prawdy i ducha prawdy, to nasze główne i najważniejsze zadanie w naszym obecnym życiu. Wszystkie pozostałe rzeczy, nawet te najlepsze pozostałe rzeczy, które możemy mieć, na przykład głoszenie prawdy, rzecz wspaniała i dobra i zalecana, ale nawet głoszenie prawdy ma tylko pomagać temu głównemu, najważniejszemu zadaniu, czyli rozwijaniu charakteru, który nadawałby się do życia wiecznego. Bo Bóg w tej chwili rozwija różne klasy ludu Bożego. Mam na myśli począwszy od naszego Pana, chociaż klasę starożytnych godnych rozwijał nawet jeszcze wcześniej przed naszym Panem. Ale główny rozwój klasy ludu Bożego jest od naszego Pana. I Bogu zależy, żeby znaleźć jednostki, które rozwiną swoje charaktery odpowiednio do tych klas, do których zostały zaproszone, żeby Bóg miał kadrę w przyszłości do przeprowadzenia, zaprowadzenia Królestwa Bożego na ziemi, bo przecież tego ostatecznie oczekujemy. Zatem wszystko, cokolwiek dobrego lud Boży może czynić w tym życiu, ma być tylko i wyłącznie po to, żeby pomagać w tym głównym zadaniu, czyli rozwijaniu charakteru, żebyśmy się mogli zakwalifikować do takiej czy innej klasy ludu Bożego, żeby cel Boga w Jego Ewangelii został zrealizowany. No bo gdyby nikt się nie zakwalifikował, no to cel byłby niezrealizowany. No i trzeba też jeszcze pamiętać, to się właśnie potwierdzeniem tego, że ten rozwój charakteru to główne, najważniejsze zadanie, to, że do królestwa, do życia wiecznego wejdziemy lub nie wejdziemy tylko i wyłącznie na podstawie tego jednego kryterium, czyli kryterium charakteru. Wszystko inne, cokolwiek moglibyśmy robić w tym życiu, nie będzie nam w niczym mogło pomóc, jeżeli charakter nasz nie będzie nadawał się do życia wiecznego w Królestwie. 1 Koryntów 9:27. Słowa znowu apostoła. Umartwiam ciało moje i w niewolę podbijam, bym przypadkiem będąc zwiastunem dla innych albo innym głosząc, sam nie był odrzucony. Apostoł Paweł zdawał sobie sprawę. I gdyby nie umartwiał ciała i nie podbijał go w niewolę, gdyby nie usuwał wrogów prawdy i ducha prawdy ze swojego Kanaanu, czyli ze swojego umysłu, woli i serca, no to nawet gdyby był kim był, czyli tym wielkim apostołem, który założył bardzo, bardzo wiele zborów i dużo podróżował i dużo listów napisał, ale gdyby miał jakikolwiek defekt w umartwianiu ciała i podbijaniu go w niewolę, no to zostałby odrzucony, tak sam pisze. A w 13 rozdziale, tam gdzie pisze dużo o miłości, to na samym początku, w 3 pierwszych wersetach, pisze też bardzo mocne słowa i znowu warto je przetoczyć, żeby pokazać, jak ważny jest charakter. Wszystko inne jest na drugim miejscu, choćby najwspanialsze inne rzeczy. Czytam 1 Koryntów 13, pierwsze 3 wersety. Choćbym mówił językami ludzkimi i anielskimi, a miłości bym nie miał, byłbym miedzią dźwięczącą lub cymbałem brzmiącym. Choćby miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice, posiadał całą wiedzę i choćby miał pełnię wiary, tak żebym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I choćbym rozdał całe mienie swoje i choćbym ciało swoje wydał na spalenie, a miłości bym nie miał, nic mi to nie pomoże. Zauważmy, ile wymienił dobrych w sumie przecież rzeczy. Ale gdyby brakowało miłości, on wymienia tutaj miłość z tego powodu, że miłość jest koroną charakteru. Jest jego podsumowaniem. Jeśli ona jest obecna, ta prawdziwa miłość, czyli ta dobra wola, która jest gotowa nawet cierpieć, nawet oddać życie dla krzewienia dobra, dlatego tutaj ta miłość jest takim podsumowaniem całości charakteru. Jeżeli ona jest obecna w czyimś charakterze, to znaczy, że wszystkie inne rzeczy z tym związane także są obecne. I Paweł mówi, gdyby tego nie miał, to wszystko inne, nic mu w niczym nie pomoże. Jakże smutnym jest fakt, że jeśli chrześcijanie w ogóle podbijają swój Kanaan, bo można od razu trzeba powiedzieć, że większość chrześcijan, tak zwanych chrześcijan, wcale nie podbija swojego Kanaanu. Ale nawet jeżeli podbijają, to większość z tych, którzy coś tam robią, czyli coś podbijają ten swój kanał, czyli swoją sferę prawdy i jej ducha, zamieszkałą póki co przez błędy i ducha błędu, to znakomita większość tych, którzy w ogóle coś robią, którzy ten Kanaan podbijają, czyni to nie przez zastępowanie błędu i ducha błędu prawdą i duchem prawdy, tylko przez zastępowanie błędu jednego nowymi błędami. I ducha błędu duchem błędu z tych innych błędów. bo duch błędu jest bardzo do siebie podobny. Nie ma z większego znaczenia, czy to jest błąd taki, czy inny. Duch błędu będzie bardzo, bardzo do tego zbliżony i będzie zamieszkiwał w umyśle, woli i sercu takiej jednostki. I z tego powodu oni w ogóle tak naprawdę nie podbijają Kanaanu, lecz jedynie zastępują jednych Kanaanitów, mieszkańców Kanaanu, drugimi Kanaanitami. Przy okazji oszukując siebie i innych, że są na drodze do królestwa, podczas gdy na takiej drodze wcale się nie znajdują. W tym dziele podbijania Kanaanu oczywiście potrzebujemy tego anioła, tego Jezusa, którego Bóg obiecał, że pośle, bo bez Niego, przede wszystkim bez Jego okupu, który złożył, nigdy nie dostąpilibyśmy nawet szansy podbijania Kanaanu, bo bylibyśmy pod wyrokiem adamowym, odrzuceni od Boga, bez społeczności z Bogiem i bez prawa w ogóle zbliżenia się do Boga. Dzięki Jego okupowi, który daje nam możliwość usprawiedliwienia z wiary, mamy szansę ubiegać się o właśnie pracę nad charakterem, o zamieszkanie w tymże Kanaanie. To po pierwsze, bez tego okupu nie mielibyśmy nawet szansy starać się, a bez Jego kierownictwa nie moglibyśmy z tej szansy, którą nam daje, skorzystać. Nie moglibyśmy się podnieść z tego upadku adamowego, nie moglibyśmy pozabijać wszystkich wrogów prawdy i ducha prawdy w naszym umyśle, woli i sercu, tak jak nikt nie jest w stanie podnieść się do góry za pociąganie sznurówek własnych swoich butów. Taka jest prawda upadłego, o upadłym człowieku. Większość chrześcijan ma tego Jezusa oczywiście, ale większość nie jest naśladowcami naszego Pana, bo nie spełnia podstawowych warunków bycia chrześcijaninem. Na przykład nie spełnia tego, co nasz Pan powiedział w Ewangelii Jana 8. Zajrzyjmy tam. Ewangelia Jana, 8 rozdział, 31-36. Fragment rozmowy naszego Pana z Żydami. Mówi nasz Pan do Żydów: jeżeli wytrwacie w słowie moim, prawdziwie uczniami moimi będziecie i poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Już tutaj zobaczmy, że nasz Pan dodaje słowo prawdziwie, czyli można być uczniem Jezusa, ale nieprawdziwie. Jeżeli wytrwacie w słowie moim całe swoje życie, to prawdziwie, naprawdę uczniami moimi będziecie. Ale możecie być takimi nieprawdziwymi moimi uczniami, bo nasz Pan o tym też doskonale wiedział, że tak może być i że tak miało być. I poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Na co Żydzi? Jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy u nikogo w niewoli. Jakże możesz mówić, wyswobodzeni będziecie? Na co nasz Pan? Zaprawdę powiadam wam, każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu. A niewolnik nie pozostaje w domu na zawsze, lecz syn pozostaje na zawsze. Nasz Pan chciał powiedzieć o tym niewolniku, który nie pozostaje w domu na zawsze, że niewolnik nie dziedziczy i nie może, tak, i tego, co jest, należy do jego ojca, może być w każdej chwili oddalony, wyrzucony, odrzucony. Nasz Pan to chciał pokazać, że jeżeli jesteście w niewoli grzechu, jesteście niewolnikami grzechu, to w każdej chwili możecie być po prostu wyrzuceni przez Pana domu. Ale syn pozostaje na zawsze, czyli syn będzie i syn dziedziczy. Syn nie będzie nigdy wyrzucony, czyli wyzwólcie się z niewoli grzechu, stańcie się synami Bożymi, dziećmi Bożymi i wtedy nie będziecie ryzykowali, że kiedyś, w pewnym momencie, kiedy Pan to uzna za stosowne, zostaniecie wyrzuceni. Jeśli więc was Syn wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie. Oczywiście od grzechu. Takie słowa nasz Pan wypowiedział do Żydów. Większość chrześcijan dzisiejszych i tych, którzy później po naszym Panu się narodzili, już zakończyli swój pobyt na ziemi, także większość tych, którzy żyje obok nas dzisiaj, to dokładnie kopia większości Żydów z czasów naszego Pana, do których kierował on słowa, które właśnie przeczytaliśmy z Jana 8 rozdziału. Więc gdyby Jezus przyszedł dzisiaj w ciele do chrześcijan, tak jak to było za pierwszym razem, chrześcijanie, ogromna większość chrześcijan potraktowałaby go dokładnie tak samo jak kiedyś Żydzi. Zabiliby go. A jedyną różnicą byłaby tylko forma śmierci. Dzisiaj już raczej nie przez ukrzyżowanie, tylko jakaś bardziej nowoczesna. Prawdziwe dzieci Boże stanowią i zawsze stanowiły znikomą mniejszość, prawie niewidoczną, niezauważalną w historii tego świata. Wracamy do naszego głównego fragmentu z 2 Mojżeszowej 23 i czytamy werset 21. Miej się przed Nim na baczności, słuchaj głosu Jego, tego anioła, naszego Pana, i nie przeciwstawiaj Mu się, bo nie przebaczy występków waszych, gdyż imię moje jest w Nim. Co tutaj Bóg nam zaleca, co radzi? Radzi poważnie traktować Jezusa i nie kusić Go. i nie kusić go. Miej się na baczności przed nim. Możemy do tego dołączyć 1 Koryntów 10:9. 1 Koryntów 10:9. A nie kusimy Chrystusa, jak niektórzy z nich kusili i od wężów poginęli. Też element podobny, taki tak samo powtórzony jak tutaj o kuszeniu. Gdyż nawet częściowe, świadome naruszanie słów naszego Pana będzie skutkowało konsekwencjami. Dla spodzonych z ducha, jak wiemy, była to utrata korony i przeniesienie albo do niższej klasy wielkiej kompanii, albo nawet na wtórną śmierć. Dla niespodzionych oznacza to usunięcie z klasy, do której są zaproszeni i przeniesienie ich z powrotem do świata na restytucję w wieku tysiąclecia. A powodem, dla którego nie należy lekceważyć tego anioła, mieć się przed nim na baczności i słuchać jego głosu, jest to, że imię Boga jest w nim. Tak mówi tutaj Bóg w tym 21 wersecie. Bo gdyż imię moje jest w nim. Imię między innymi oznacza urząd, autorytet. Wobec tego Bóg tutaj mówi, że chociaż ja posyłam anioła, nie sam idę, tylko posyłam anioła przed tobą, żeby cię prowadził, to moje imię jest w nim, jest z nim. Mój urząd, mój autorytet, to tak jakby mi był ja. To on mnie reprezentuje i z tego powodu powinieneś zwracać uwagę, aby respektować to, co on mówi i nie naruszać niczego, ponieważ masz do czynienia ze mną samym. On reprezentuje mnie. 22. A jeżeli będziesz pilnie słuchał głosu Jego i wykonasz wszystko, co powiem, wtedy będę nieprzyjacielem nieprzyjaciół Twoich i przeciwnikiem przeciwników Twoich. Jeżeli będziemy posłuszni, jeżeli lud Boży będzie posłuszny słowem i czynem i tylko wtedy, całkowicie w pełni posłuszny słowem i czynem, tak, zauważmy, jak to mamy powiedziane, jeśli wykonasz wszystko, co powiem, moglibyśmy jeszcze do tego fragmentu dorzucić słowa apostoła z listu do Żydów 5:9 o naszym Panu, a osiągnąwszy pełnię doskonałości, stał się dla wszystkich, którzy są Mu posłuszni, sprawcą zbawienia wiecznego. Często się nie zauważa tych wszystkich słów, które są obecne i niektórzy czytając widzą tylko, że stał się dla wszystkich sprawcą zbawienia wiecznego. No tak, ale dla wszystkich, którzy są Mu posłuszni, stał się sprawcą zbawienia wiecznego. Jest coś, co grzesznik musi zrobić, żeby móc skorzystać z tego, co Bóg i Jezus dla niego robią. Musi być posłuszny. Musi przyjąć to, co Bóg dla niego zaplanował, jako formę ratunku z jego upadłego stanu i poddać się, podporządkować się temu. Więc w przypadku takiego pełnego posłuszeństwa słowem i czynem i tylko wtedy, tak, jeśli wykonasz wszystko, co powiem, Bóg obiecuje uczynić nieprzyjaciół i przeciwników ludu Bożego swoimi własnymi nieprzyjaciółmi i przeciwnikami. Co oznacza, że obiecuje stanąć ramię w ramię ze swoim ludem i walczyć z tymi przeciwnikami, no bo będą to także jego przeciwnicy od tego momentu i przez cały czas, kiedy będziemy czynić wszystko, co on powie. Będziemy posłuszni naszemu Panu i Bogu. Wtedy on staje obok nas i ramię w ramię z nami walczy przeciwko naszym wrogom. Co przy pełnym zaangażowaniu z naszej strony na pewno da nam zwycięstwo nad wszystkimi naszymi wrogami. To można byłoby przypomnieć 1 Mojżeszowa 22:17, tam gdzie mamy wypowiedziane słowa do Abrahama, też często powtarzane, ale trzeba je powtórzyć przy tej okazji. 1 Mojżeszowa 22:17. Będę Ci błogosławił obficie, rozmnożę tak liczne potomstwo Twoje jak gwiazdy na niebie i jak piasek na brzegu morza, a potomstwo Twoje zdobędzie albo odziedziczy bramę nieprzyjaciół swoich. Te bramy nieprzyjaciół swoich to nic innego jak odniesienie zwycięstwa nad wrogami, bycie w posiadaniu bramy, kontrolowanie bramy oznaczało władzę w danym mieście. I w ten sposób obrazowy jest tutaj opisane zwycięstwo nad nieprzyjaciółmi ludu Bożego, różnymi formami grzechu, które go dotykają. Zauważmy teraz, jaki z tego płynie wniosek. Jeżeli Bóg mówi, że jeżeli będziemy go słuchali pilnie we wszystkim, co on powie, to on będzie z nami walczył z naszymi przeciwko naszym nieprzyjaciołom, bo nasi nieprzyjaciele staną się w takim momencie jego nieprzyjaciółmi. Z tego wniosek, że Bóg angażuje się w walkę z naszymi wrogami na tyle, na ile my czynimy to sami. Jeżeli czynimy to w pełni, to i on w pełni walczy i wtedy nie ma mowy, żebyśmy przegrali, bo Bóg w pełni angażuje swoje siły przeciwko naszym wrogom. Ale jeżeli robimy to częściowo, czyli jesteśmy częściowo nieposłuszni, to również On częściowo walczy przeciwko naszym wrogom. I stąd nasze porażki. Jeżeli przegrywamy w naszych duchowych walkach z różnymi wrogami, z różnymi naszymi wadami, słabościami, które widzimy, których chcielibyśmy się pozbyć, ale jakoś nie znikają, no to powód może być tylko jeden. Nie angażujemy w pełni wszystkich naszych sił i dlatego nie otrzymujemy w pełni boskiej pomocy. I dlatego jest to tylko częściowe i dlatego cały czas mamy problem. Tak jak Żydzi w pełni nie wykonywali tego, co Bóg czynił, nie wytępiali ludów mieszkających w Kanaanie, pozwolili niektórym z nich żyć i z tego powodu zawsze potem mieli z nimi problemy, bo ci na nich napadali. Werset 23. Albowiem anioł mój pójdzie przed tobą i zaprowadzi cię do Amorejczyków, Chetyjczyków, Perezyjczyków, Kananejczyków, Chiwijczyków, Jebuzejczyków i wytępię ich. Mamy tutaj listę wrogów, którzy będą wytępieni. Jest ich 6 w sumie, łatwo policzyć. I gdy oni są wymienieni z nazwy, to dotyczą pewnych konkretnych wad, które w nas siedzą. Nie ogólnie grzechu, błędu, samolubstwa, świadomości. Też tak się pojawiają. Wtedy, kiedy ogólnie są naszymi wrogami, nieprzyjaciółmi, ale wymienieni z nazwy, odnoszą się do bardzo konkretnych wad, które są zagnieżdżone w ludzkim umyśle, woli i sercu i które przeszkadzają. Ci konkretni wrogowie, tutaj wymienieni, Amorejczycy, to różne formy grzechu. Chetyjczycy, co dosłownie znaczy strach, to słowo Chetyjczyk, więc od razu kojarzy nam się z tchórzostwem, jedna ze słabości i wad upadłego człowieka, z tego, który z powodu tchórzostwa bardzo często potem nagina prawdę i ducha prawdy, bo się boi. Peryzyjczycy, to samolubstwo. Kananejczycy, to światowość. Kananejczycy oznaczają kupcy, handlarze, więc aluzja do ducha tego świata. Chiwijczycy, wieśniacy dosłownie to znaczy, sekciarstwo. I Jebuzejczycy, to przesiewawczość. Być może ta przesiewawczość to taka jakaś dziwna rzecz, ale to jest to skłonność do szukania zwolenników dla swoich ulubionych teorii. To jest ta przesiewawczość. Nawet za cenę dzielenia ludu Bożego. Ktoś tak bardzo lubi, kocha swoje różne teorie, będzie je głosił i przedstawiał, żeby inni też zobaczyli ich piękno i żeby wokół siebie zgromadzić jakąś grupkę, która będzie uwielbiała jego mądrość i czekała na kolejne mądre wypowiedzi z jego ust. To, że niektórzy mają z tym problem i że jest to tutaj, prawda, wyszczególnione jako wada, która niektórym dokucza i której trzeba się pozbyć. Bóg niektóre wady z imienia, z nazwy jak gdyby podał. Może te podejrzewam, że chyba te bardziej szkodliwe. To, że niektórzy mają problem z tą przesiewawczością, to znaczy skłonnością do szukania zwolenników i nawet za cenę rozbijania ludu Bożego, gdyby nie można było tego zrobić inaczej, na zwykle się nie da, prawda? Bo jeżeli głosimy jakąś swoją teorię, no to ci ludzie, którzy nasze teorie ewentualnie przyjmą, no to będą jacyś inni chrześcijanie, gdzieś tam stowarzyszeni, z kimś połączeni, co chcielibyśmy, żeby pewnie przystali do nas. Dzieje apostolskie 20:30 zapowiada. Nawet pomiędzy was samych powstaną mężowie mówiący rzeczy przewrotne, aby pociągnąć za sobą uczniów. Tak pisał apostoł o pojawieniu się kiedyś między chrześcijanami tych, którzy chcieliby pociągnąć za sobą uczniów i ta zdolność, ta skłonność do takiego stylu, takiego zachowania niektórym ambitnym jednostkom towarzyszy. Natomiast sekciarstwo, ono też tutaj na liście jest, tak? Chiwijczycy, wieśniacy, sekciarze, to sekciarstwo, to też warto podać jego definicję, bo nie zawsze sobie zdajemy sprawy, czym jest sekciarstwo. W ogólnej opinii sekciarstwo to jest rozumiane jako głoszenie nauki, że tylko u nas jest zbawienie i nasza grupa, nasza sekta będzie zbawiona w komplecie, a ci, którzy są poza nią, nie będą. To jest takie potoczne. To nie jest biblijne znaczenie słowa sekciarstwo, bo biblijne znaczenie słowa sekciarstwo to stronnicze popieranie wodzów. Stronnicze popieranie wodzów, którzy chwytają za władzę i panują nad ludem Bożym. Bez względu na to, co ci wodzowie głoszą i jak postępują. To jest prawdziwe sekciarstwo. To pochodzi od łacińskiego sequi, a łacińskie słowo sequi znaczy iść, podążać, iść za kimś, podążać za kimś. A więc sekciarzami są ci, którzy idą za wodzami, nie bacząc na to, jak ci wodzowie postępują, co ci wodzowie głoszą, nie bacząc, że oni chwytają władzę i panują nad ludem Bożym, czego nie wolno nikomu robić, bo wszyscy słudzy, jakich Bóg daje, słudzy od Boga, nigdy nie chwytają władzy i nie panują nad ludem Bożym. Są dla pomocy ludu Bożego, żeby ten mógł rozwijać się i nic więcej, służą pomocą. Chcesz korzystać z ich pomocy? Korzystaj, po to Bóg ich dał. Nie chcesz korzystać z jakiegoś powodu? Nie korzystaj. Może uważasz, że inni są bardziej dla ciebie korzystni w twojej relacji z Bogiem niż jakaś tam inna osoba, więc to jest decyzja każdego człowieka, co wydaje mu się być pożyteczne i czyja usługa wskazuje na to, że jest wybranym przez Boga narzędziem pomocnym dla innych z ludu Bożego. Werset 24. Nie kłaniaj się ich Bogom, ani im nie służ. Nie czyń tak jak oni, ale doszczętnie zburz i potłucz ich pomniki. Bogowie tych sześcioludów, tych wad charakteru, to postawy życiowe zajmowane przez tych dotkniętych odnośnymi cechami. Tych postaw życiowych nie należy szanować, nie należy im służyć, nie należy ich rozwijać, ale zniszczyć i wykorzenić z charakteru, aby nie siedziały w tym charakterze i się nie próbowały nawet odzywać. Bo jeżeli odezwą się, to doprowadzą nas do niewłaściwego zachowania, które Bogu się nie będzie mogło podobać. 25. Służcie Panu Bogu waszemu, a On pobłogosławi chleb twój i wodę twoją. Oddalę też choroby spośród ciebie. Poprzednie dwa wersety, które czytaliśmy, mówiły o pokonywaniu zła w charakterze, a ten werset i kolejny dotyczą błogosławieństw za wierność. I mamy tutaj w sumie trzy błogosławieństwa, przy czym to trzecie ostatnie wynika z dwóch pierwszych. Jakie są te dwa pierwsze? Pobłogosławi Bóg chleb twój i wodę twoją. Oczywiście w literze chodziło o chleb i wodę, a w tym głębszym znaczeniu, w tak zwanym antytypie, w tej rzeczywistości, którą Bóg tutaj miał głównie na myśli, chleb to głębsze prawdy, a woda to płytsze prawdy. Czyli Bóg obiecuje dać głębsze i płytsze prawdy swoim dzieciom, które podążają dobrze z Egiptu do Kanaanu, które zwalczają różnego rodzaju słabości i wady swego charakteru, Kananejczyków, wybijają te ludy. I Bóg im chce pobłogosławić głębszą prawdą, płytszą prawdą, a to doprowadzi do trzeciego błogosławieństwa, tutaj wymienionego, do oddalenia chorób. I znowu, tam u Żydów miał on głównie na myśli choroby fizyczne, które miały być oddalone. W przypadku ludu Bożego to chodzi głównie o choroby prawdy, nie o choroby fizyczne. Choroby fizyczne są także pod boską kontrolą, ale nigdzie nie złożył obietnicy, że nie będziemy chorować. I jak widzimy, lud Boży często choruje i często choroby nawet odbierają mu życie. Zatem nie chodzi o to, że nie będziemy mieli żadnych chorób fizycznych, tylko nie będziemy mieli chorób duchowych, ponieważ ta prawda głębsza i ta prawda płytsza będzie prowadziła do ducha prawdy. A ten duch prawdy będzie leczył nasze choroby. Tak? Nasze wady, braki naszego odziedziczonego usposobienia, które musi być gruntownie przerobione w takiej formie, w jakiej się urodziliśmy. Często nawet trochę jeszcze popsuliśmy ten nasz charakter w naszym życiu. On się w takiej formie nie nadaje do życia w Królestwie. W takiej formie zostalibyśmy zatrzymani i nie wpuszczeni przez bramę, która prowadzi do tego życia wiecznego. Werset 26. Nie będzie roniącej ani niepłodnej w twoim kraju, liczbę dni twoich uczynię pełną. Czyli w sferze prawdy i ducha prawdy, w twoim kraju, w twojej ziemi, czyli kiedy już tą sferę posiądziesz, to w tymże kraju, w tej sferze prawdy i ducha prawdy, wierni, ci, którzy tam się znajdą, nigdy nie spotkają się ani z roniącą, czyli ta, która ma poronienie, prawda? Dlatego mamy tutaj rodzaj żeński, roniącą i niepłodną. To, co to znaczy? Że nic nie zniweczy wysiłków ludu Bożego budowania lepszego charakteru. Ten nowy charakter, lepszy charakter budowany jest od podstaw. To jakby właśnie praca stworzenia czegoś, czego wcześniej nie było. I może się udać, może się nie udać. Rzymian 8:28, przeczytajmy w tym fragmencie. Wiemy, że tym, którzy miłują Boga, wszystkie rzeczy dopomagają ku dobremu, to jest tym, którzy według postanowienia Jego są powołani. No i przypomnijmy jeszcze 1 Koryntów 10:13 o tym, że żadne doświadczenie, które na nas przychodzi, nie będzie dla nas, dla wiernych, zbyt mocne, czyli nie będzie niszczące. Dotąd nie przyszło na was pokuszenie, doświadczenie, które by przekraczało siły ludzkie, lecz Bóg jest wierny i nie dopuści, abyście byli kuszeni, czyli doświadczani, ponad siły wasze, ale z pokuszeniem, doświadczeniem da i wyjście, abyście mogli znieść. Czyli nic nie zniweczy naszych wysiłków budowania naszego lepszego charakteru. W przypadku spłodzonych z ducha miało to, można powiedzieć, nawet dosłowne znaczenie, bo ci, którzy byli spłodzani z ducha, byli spłodzani do rozpoczęcia rozwijania charakteru, który by się nadawał aż do boskiej natury, do znacznie wyższego poziomu. I ten charakter był rozwijany jako płód w obecnym życiu. I jeżeli nastąpiło pomyślne zakończenie tego procesu, to w pierwszym zmartwychwstaniu następowało narodzenie z ducha, charakter już gotowy, rozwinięty wcześniej, a teraz jest tylko dodanie do niego boskiego ciała. Tu przy okazji taka mała dygresja, że biblijna nauka o narodzeniu z ducha jest znowu powszechnie przeinaczana przez ogromną większość chrześcijan, którzy twierdzą, że narodzeni są z ducha w tym życiu, albo że są ponownie narodzeni. Ponowne narodzenie się z ducha może nastąpić tylko w zmartwychwstaniu. Najpierw jest rozpoczęcie budowania, najpierw jest spłodzenie z ducha, rozwijanie charakteru do tej boskiej natury. Jak to spłodzenie z ducha, jak ten płód, spłodzony płód odpowiednio się rozwinie, no to może się urodzić, tak jak w przypadku człowieka. Następuje spłodzenie, 9 miesięcy rozwijania płodu i jak nie będzie poronienia w trakcie rozwijania się ciąży, nastąpi szczęśliwe narodzenie. Nie inaczej jest w wymiarze duchowym. Najpierw jest spłodzenie dziecka Bożego, zaszczepienie tych podstawowych pierwszych elementów wiedzy chrześcijańskiej, uzmysłowienie mu jego grzesznego stanu, skłonienie do pokuty, pokazanie Jezusa, pokazanie drogi do Boga, idei poświęcenia się Bogu i tej ogromnej pracy nad własnym charakterem, żeby mógł się kiedyś później narodzić rzeczywiście z ducha, no, ale to nie nasz temat, to tylko tak przy okazji. Ale w ich przypadku dosłownie rzeczywiście następowało poronienie, jeżeli nie byli wierni w trakcie między spłodzeniem a narodzeniem z ducha, gdy ten rozwój nie następował odpowiednio. Natomiast, że niby to, że nie będzie niebłodny, oznacza, że nie będzie bezowocności. Własne znajomości prawdy, służbie dla Boga, dziecko Boże, wierne dziecko Boże ma te główne błogosławieństwa. Rozwija się w charakterze, rozwija się w poznawaniu prawdy, w działaniu na rzecz Boga. Bóg obiecuje też, że liczbę dni twoich uczynię pełną. To jest to obietnica, że da tak długie życie, aby dziecko Boże, znowu, które wiernie podąża za Nim, mogło zdążyć uczynić swój wybór i powołanie pewnym i nie pozwolić, żeby cokolwiek temu przeszkodziło, żeby żadna forma śmierci, przedwczesnej śmierci, nie przerwała dobrego procesu. Dlatego też bywają sytuacje, w których Bóg ratuje lud Boży przed śmiercią, która mu zagraża. Bywają sytuacje, że nie ratuje, podejmuje decyzję już w każdym przypadku indywidualną, ale zawsze jest to ta liczba lat pełnych, taka, jaka jest potrzebna danemu dziecku Bożemu do rozwijania charakteru. I możemy tu ufać, że Bóg wie, co robi. Chciałbym przytoczyć przy tej okazji Psalm 39, a werset 14, który dosyć poetycko o tym mówi, może niekoniecznie tak bardzo, bardzo dosłownie, ale on pokazuje, że Bóg czasami to życie może nawet przedłużać, uczynić naszą liczbę lat pełną, jak to mówi w Mojżeszowej, a w psalmie 39, 14 pisze tak. To jest to fragment modlitwy do niego. Odwróć ode mnie spojrzenie swoje. Tutaj nowe Biblia Warszawska dodała słowo surowe, ale w oryginale go nie ma. Odwróć ode mnie spojrzenie swoje, abym odetchnął, zanim odejdę i nie będzie mnie. Takie zagadkowe stwierdzenie psalmisty, ale wszystko wskazuje na to, że chodziło mu o to, aby Bóg pewną ulgę mu dał w jego doświadczeniach, które na niego przyszły, żeby odetchnął, żeby się wzmocnił. To odetchnął można także tłumaczyć, abym się wzmocnił, zanim odejdę, zanim umrę i nie będzie mnie aż do dnia zmartwychwstania. To tak jakby tak psalmista prosił o przedłużenie mu życia, ulżenie mu w doświadczeniach, które obawiał się, że mogą go zabić, żeby mógł się wzmocnić, mógł odetchnąć i żeby mógł się przygotować do dziedzictwa przyszłego w królestwie, żeby nie odszedł, nie będąc przygotowanym. To by pasowało idealnie do tego, liczbę dni twoich uczynię pełną z naszego wersetu. 27. Lęk mój wzbudzę przed tobą i wprawię w przerażenie wszelki lud, przeciw któremu wyruszysz i sprawię, że uciekać będą przed tobą wszyscy twoi nieprzyjaciele. Tu mamy terminologię bitewną użytą przez naszego Boga. Obiecuje on osłabić wrogów ludu Bożego tak, że gdy ten rozpocznie z nimi walkę, wyruszy przeciwko niemu, nie będzie miał większego problemu z ich pokonaniem. Jest jednak warunek. Musimy walczyć z tymi wrogami, na ile nas stać. Zauważmy, przeciwko któremu wyruszysz. I znowu, prawda, żeby Bóg pomógł nam w walce z naszymi wrogami, my musimy przeciwko tym wrogom wyruszyć. Nie można nic nie robić, albo niewiele zrobić, coś tam częściowo zrobić, a Bóg niech się zajmie resztą. Bóg się zajmie resztą, na którą nas nie stać. Ale nie zajmie się ani 1% tego, na co nas stać. Najczęściej, tak już o tym mówiłem, ale powtórzę raz jeszcze, najczęściej przegrywamy z tego powodu, że nie wykorzystujemy pełni tego, na co nas stać. I dlatego też nie otrzymujemy pełnej pomocy od Boga. Bóg nie wyrównuje całej brakującej nam reszty, bo widzi, że jeszcze są pewne rzeczy w naszej dyspozycji, ale nie robimy, dlatego że może miłujemy pewne formy naszych wad, słabości, wolelibyśmy, żeby z nami zostały, a przyjemniej jest je uprawiać i z tego powodu tak walczymy z nimi na niby. Przecież Boga nie oszukamy. On wie, jak walczymy, czy to naprawdę jest pełne wyruszenie przeciwko nieprzyjacielowi. Gdy Żydzi ruszali do walki, to z ich strony było pełne poświęcenie, żeby tę walkę zwyciężyć z tymi wrogami. Tam nie było, że żołnierze żydowscy, którzy przeciwko tym ludom wyruszali, to unikali kontaktu z nieprzyjacielem, chowali się przed nim, żeby przypadkiem ich krzywda nie spotkała albo żeby nie narażać życia. Oni rzucali się w wir walki i z pełnym zaangażowaniem. Zatem wracamy do tego wersetu. Ten warunek, my wyruszamy przeciwko naszym wrogom, angażujemy pełnię naszych sił, pomimo naszego upadku jakaś tam pełnia jest, prawda? Wszystko na co nas stać, nasze 100%, nawet jak nie jest to 100% takie, jakie byłoby potrzebne. Resztę pozostawiamy Bogu i Jezusowi i tu trzeba to dodać, że ta reszta, którą oni uzupełniają, i tak jest znacznie więcej niż to, na co nas stać. Nasze zwycięstwo tak naprawdę nie jest nasze, ale bez naszej współpracy przegramy, gdyż brak współpracy z naszej strony oznacza brak woli walki. A widząc brak woli walki z naszej strony, ani Bóg, ani Jezus nie będą tej walki staczali za nas czy wbrew nam. To do nas należy podjęcie decyzji, że chcemy walczyć i poparcie tej decyzji takim wysiłkiem, na jaki nas stać. Pełnię naszych możliwości. Ten wysiłek nigdy i tak nie będzie wystarczający, gdyż nasi przeciwnicy, czyli grzech, błąd, samolubstwo i światowość, czyli tych czterech głównych, zwykle wymienianych, którzy są wykorzystywani jako narzędzia przez szatana, nasze ciało i świat, przerastają nasze zdolności. Zobaczmy parę wersetów, które o tym mówią, żebyśmy się przekonali, jak to Bóg musi nam być potrzebny, żeby naszych przeciwników przerazić. No, rzeczywiście, na polu walki takiej dosłownej, przeciwnik przerażony z jakiegoś powodu przed swoim przeciwnikiem, no, albo ucieknie, albo będzie walczył tak, że łatwo będzie go pokonać. Przerażenie przeciwnika jest z pewnością bardzo, bardzo przydatne. No i w ten sposób Bóg właśnie mówi o pomocy, jakiej nam chce udzielać, że tych naszych przeciwników symbolicznie przerazi. Pierwszy Jana 5:4. Bo wszystko, co jest spłodzone z Boga, zwycięża świat. Tam dosłownie spłodzone z Boga, no bez Boga, nienarodzone z Boga. Zwycięża świat, a zwycięstwo, które zwyciężyło świat, to wiara nasza. Tak mówi tutaj święty Jan, że zwycięstwo, które zwycięża świat, to wiara nasza. Czyli nie pokazuje naszej umiejętności, nie pokazuje naszej siły, ale tylko naszą wiarę, która może nam to zwycięstwo dać. No a kto da siły? Przecież wiara nie potrafi walczyć, nie potrafi dać siły. Wiara to tylko uznanie, że coś się stanie. Ale trzeba to zrobić. Ktoś musi dostarczyć niezbędnych sił do tego kierunku. W tym kierunku. Filipensów 4:13. To kolejny werset, jaki chciałbym przytoczyć. Filipensów 4:13. Wszystko mogę w tym, który mnie posila albo wzmacnia w Chrystusie. A jeżeli wszystko mogę w Chrystusie, no to można sobie zadać pytanie, a ile mogę bez Niego? No to pozostawiam bez odpowiedzi, każdy się chyba domyśla. W psalmie 18 rozdziale mamy taki poetycki opis walki, pokonywania wrogów dzięki wsparciu, jakiego Bóg udziela. Psalm 18, od 32 do 43. Przeczytajmy. Bóg, który mnie opasuje mocą, a uczynił doskonałą drogę moją. Nogi moje czyni rącze jak ułani i na wyżynach postawił mnie. Ręce moje zaprawia do walki i ramiona moje napinają łuk spiżowy. Dajesz mi tarczę zbawienia swego i prawica Twoja wspiera mnie, a łaskawość Twoja czyni mnie wielkim. Dajesz szeroką drogę krokom moim i nie zachwiały się kostki moje. Będę ścigał nieprzyjaciół moich i dopędzę ich, a nie zawrócę, póki ich nie zniszczę. Rozbiję ich tak, że nie zdołają powstać, padną pod nogi moje. To nie są tacy nieprzyjaciele, w tym głębszym znaczeniu chodzi o tych nieprzyjaciół naszych duchowych, te różne formy grzechu. Czytamy dalej. Opasałeś mnie mocą do boju, przeciwników moich rzuciłeś pode mnie. Sprawiłeś, że nieprzyjaciele moi uciekli przede mną, a ja zniszczę tych, którzy mnie nienawidzą. Wołali, lecz nie było wybawiciela, wzywali Pana, lecz im nie odpowiedział. Starłem ich jak proch na wietrze, usunąłem ich jak błoto na ulicy. Poetycki opis pokonania wrogów tutaj u Dawida. Chodzi głównie o naszych wrogów, tych duchowych. Tak Bóg ich przeraża, że tak możemy ich pokonywać z dużą łatwością. Wracamy jeszcze do 2 Koryntów 3 rozdziału, żeby tam zacytować wersety 4 i 5. 2 Koryntów 3, 4 i 5. A taką ufność mamy przed Chrystusem ku Bogu, nie jakobyśmy mogli przypisywać cokolwiek sobie i tylko sobie, lecz zdolność nasza jest z Boga. Tutaj warto chwilę się zatrzymam, bo większość przykładów Biblii, jakoś to nie wiem, opacznie tłumaczy, jak tam braterstwo patrzycie do tego wersetu, 2 Koryntów 3, werset 5 mam na myśli teraz, to tłumaczenie sugeruje, że my nie jesteśmy zdolni sami coś myśleć, tak by wskazywały tłumaczenia. Tam nie ma żadnych sugestii o naszym braku zdolności do myślenia, samodzielnego myślenia. Tam jest mowa o naszym braku podstaw do przepisywania sobie czegokolwiek jako pochodzącego od nas samych. I taką dlatego, i o to Pawłowi tutaj chodziło, a tam jakoś polecieli tłumacze w kierunek myślenia. Myślę, że jeśli chodzi o samo myślenie, to ludzie potrafią myśleć, czasami nawet za dużo i źle, ale sobie radzą z tym. Myślą samodzielnie, nieważne jak. Natomiast przypisywanie czegokolwiek sobie jest bez podstaw, bo zdolność nasza jest z Boga. No i jeszcze jeden ostatni fragment, jaki przeczytam na temat tego, jak to Bóg przeraża symbolicznie, prawda, przeraża naszych wrogów, jak ułatwia nam ich pokonanie, to słowa naszego Pana z Jana 15:5. Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu, bo, i to jest najciekawsze teraz, beze mnie nic uczynić nie możecie. Chyba nie da się tego wyrazić krócej i jaśniej. Wracamy do wersetu 28, kolejnego z naszego podstawowego fragmentu, 2 Mojżeszowa 23, werset 28. Pośle też przed Tobą szerszenie, które wypędzą Chiwijczyków, Kananejczyków i Chetyjczyków przed Tobą. Mamy kolejne wyprzedzające działanie Boga, takie bitewne, prawda, znowu. Tu mamy wymienione, że Bóg posyła w ramach tego działania wyprzedzającego szerszenie przed nami. A w oryginale jest liczba pojedyncza, ale to nie ma większego znaczenia. Czy szerszenia, z pewnością chodzi o ich zabójczą siłę żądlenia tych szerszeni. I to pokazuje działanie Boga, które ma na celu przygotować grunt pod usunięcie z pola walki trzech konkretnych wrogów, którzy już wcześniej na liście 6 w wersecie 23 byli wymienieni. To nie są nowi wrogowie. Oni już się pojawili w wersecie 23. Przypomnijmy, że Chiwijczycy to sekciarstwo, Kananejczycy światowość, a Chetyjczycy to tchórzostwo. I pojawia się pytanie, dlaczego akurat Bóg tych trzech ponownie wymienił, a reszty już nie wspomniał, tylko tych trzech. Jedyny logiczny wniosek to taki, że są to pewnie najtrudniejsi do pokonania wrogowie, którzy wymagają ze strony Boga dodatkowego działania, tych szerszeni, bo tam tych sześciu już anioł przecież idzie przed Tobą i zaprowadzi Cię i tam mamy wymienionych tych sześciu, mam na myśli 23, prawda? Ale okazuje się, że jeżeli chodzi o tych trzech, to jakieś jeszcze dodatkowa pomoc ze strony Boga, sekciarstwo, światowość i tchórzostwo. Sekciarstwo, czy dla tych niektórych ambitnych jednostek, które lubią błyszczeć, lubią być postrzegane jako mądre, jako przywódcze, jako świecoś stojące na świeczniku. Potem światowość, to uleganie tym wpływom tego świata, i tchórzostwo, czyli niezajmowanie stanowiska po stronie prawdy i sprawiedliwości wtedy, nie zawsze, tylko wtedy, kiedy boimy się, że coś możemy z tego tytułu stracić. Jeżeli Bóg w tych trzech wymienił po raz kolejny, to znaczy i wskazał, że wysyła szerszenie jeszcze przed nami, żeby ich usunąć z pola bitwy, to muszą być to rzeczywiście najgorsi przeciwnicy, przynajmniej w opinii Boga, a jego opinia chyba jest najbardziej zawsze trafna. I dochodzimy do 29 wersetu, pierwszego z naszych głównych, bo nasze główne w tym fragmencie to 29 i 30. Czytamy zatem 29. Nie wypędzę go przed tobą w jednym roku, aby ziemia nie stała się pustkowiem i nie rozmnożył się zwierz dziki przeciwko tobie. Nie wypędzę go przed tobą w jednym roku, czyli nie tak szybko, powoli będę go wypędzał. Dlaczego nie w jednym roku? Aby ziemia nie stała się pustkowiem, tłumaczy Bóg w tym samym wersecie. By na stałe zdobyć prawdę i ducha prawdy, trzeba mocno i długo walczyć, ponieważ to tylko w czasie walki z duchowymi wrogami następuje duchowy rozwój. Powtórzę raz jeszcze. Duchowy rozwój następuje w trakcie trwania duchowej walki z naszymi duchowymi wrogami, z naszymi słabościami i wadami. A im walka jest cięższa, tym rozwój większy. Jeśli nie będziemy mieli okazji walczyć, to nie rozwijemy się, tak jak sportowiec czy żołnierz nie będą mogli się rozwinąć, nie będą mogli osiągnąć tężyzny fizycznej, nie rozwiną mięśni, szybkości i tak dalej, bez długiego i żmudnego wysiłku, treningu. Często muszą odmawiać sobie przy tym wielu rzeczy, często muszą pokonywać opór własnego ciała, które już jest tak zmęczone, że więcej nie da rady ćwiczyć, ale jeszcze trzeba się tam gdzieś doczołgać, jeszcze trzeba coś zrobić, jakiś podnieść ciężar. Bez wysiłku nigdy nie osiągnie się niczego wartościowego. A im bardziej wartościowa jest rzecz, o którą zabiegamy, o którą się staramy, tym większego wymaga ona wysiłku. Czyli pierwszy punkt, który pokazuje, że proces rozwoju charakteru jest powolny, długotrwały, to to, że ten rozwój następuje w czasie walki. Czyli im dłużej walczymy, to tym większe postępy możemy na tym powodu zrobić. Gdyby to było szybko, no to ktoś by nastąpił pewien rozwój, ale niewielki, bo w krótkim czasie wielkiego się nic nie da osiągnąć. I potem ten druga część tego wersetu mówi, żeby się nie rozmnożył dziki zwierz przeciwko tobie. Taka długotrwała walka z wrogami, które się zagnieździły w naszym umyśle, woli i sercu, prowadzi nie tylko do rozwinięcia odpowiedniego charakteru, po długim procesie jego rozwijania, ale ostatecznie krystalizuje ten charakter do postaci, która już nie będzie mogła ulec żadnym zmianom. Czy to do stanu poprzedniego, do powrotu do stanu poprzedniego, czy jakiegoś innego niepożądanego. Dzięki temu, dzięki tej krystalizacji, ponowne rozplenienie się wad w skrystalizowanym już charakterze jest niemożliwe. Już dziki zwierz nie rozmnoży się przeciwko tobie, jeżeli będziesz powoli, stopniowo, długo charakter rozwijał i ostatecznie doprowadzisz go do etapu krystalizacji. Nie będzie, nie ma już miejsca dla dzikiego zwierza. Skrystalizowany charakter nie pozwoli. Werset 30 kontynuuje te myśli, ale mówi o nich nieco innymi słowami. A inne sformułowania, inne słowa potrafią rzucić nowe światło na znany już temat, więc przeczytamy to za Bogiem, co on tutaj nam napisał w wersecie 30, parafrazując to samo, co jest w wersecie 29. Powoli będę ich wypędzał przed tobą, aż się tak rozmnożysz, iż będziesz mógł objąć tę ziemię, dziedzictwo twoje. Powoli. Tam było, że nie w jednym roku, a tu jest powoli. To wypędzanie jest powolne także dlatego, że pokonywanie naszych kananejskich wrogów wymaga używania zalet charakteru jako narzędzi. To tak właśnie działa. To zalety naszego charakteru zabijają wady i słabości naszego charakteru. No ale skąd wziąć te zalety, te narzędzia do zabijania wad naszego charakteru, jeśli charakter jest rozklekotany i w ruinie? Najpierw trzeba te zalety rozwinąć, chociaż troszeczkę, by następnie można ich zacząć używać do zabijania naszych wrogów, naszych wad i słabości siedzących w naszym umyśle, woli i sercu. No a ten rozwój nigdy nie jest od razu duży, nigdy nie jest stuprocentowy na samym początku. Więc rozwijamy jakąś tam zaletę troszeczkę i troszeczkę tej zalety używamy, żeby zabić różne wady i słabości, które mamy. No ale ile tych wad zabijemy, jak nasze zalety są tylko troszeczkę obecne i troszeczkę rozwinięte? Zabijemy troszeczkę, a reszta będzie nadal istniała. Więc będziemy musieli do tego powrócić. Ten proces musi być wielokrotnie powtarzany, po troszeczkę. A więc przez długi czas będą w naszym umyśle, woli i sercu zarówno stare wady, słabości, które odziedziczyliśmy, albo trochę sami, żeśmy pomogli się im rozwinąć, no i nowo, mozolnie rozwijane zalety. Używany cały czas do zabijania tych wad, no ale po troszeczkę, po troszeczkę. To są, żeby dokonać pewnego dzieła, trzeba mieć dobre narzędzia. Te narzędzia są niepełne, one są częściowe. Nad nimi trzeba pracować. I zaraz, jak coś, te narzędzia rozwiniemy, wypracujemy, już bierzemy i wykorzystujemy do zabijania jakiejś tam kolejnej porcji naszych wad i słabości. Temu stopniowemu rozwojowi po milimetrze często towarzyszą także liczne porażki, a to się wiąże z koniecznością ponownego i wielokrotnego próbowania, czasami od nowa. Bo słaby charakter, z jakim grzesznik, który pokutuje, przychodzi do Boga, nie potrafi od razu pokonać olbrzyma, który od wielu pokoleń rozwijał się w naszych przodkach i ostatecznie w genach trafił do nas. Znamy zasadę, bo opisana ona jest w Biblii, jak to działa genetycznie w rodzinie ludzkiej. Ojcowie jedli grona cierpkie, czyli ojcowie grzeszyli, a synów zęby cierpły, synowie ponosili konsekwencje. To znaczy grzechy poprzednich pokoleń pogarszają genetycznie punkt wyjściowy następnych pokoleń, które są bardziej skłonne do grzechu niż ci wcześniejsi. Taka jest prawda. To się zmieni, dzisiaj tak jest, ale to się zmieni dopiero w Królestwie. Już nie będą mówić, że ojcowi jedli grona cierpkie, a synów zęby cierpły, tylko każdy odpowie za swój własny grzech. Możemy zajrzeć do przypowieści 24 rozdziału, żeby zobaczyć różnicę między pokutującym i niepokutującym grzesznikiem. Przypowieści to taka fajna księga, ona tam dużo mądrych rzeczy daje, no bo są to przypowieści jednak nie ludzkie, tylko za tym wszystkim stał Bóg. Przypowieści 24:16. Bo choć sprawiedliwy 7 razy upadnie, jednak znowu się podniesie. Lecz grzesznicy potykają się, albo lepiej popadają w nieszczęście. Czytam raz jeszcze. Bo choć sprawiedliwy 7 razy upadnie, a to 7 razy oznacza nie 7 razy, tylko to jest wszystkie jego upadki. Czyli choć sprawiedliwy będzie upadał, ile będzie upadał, to się jednak podniesie, bo jest sprawiedliwym, bo po każdym upadku pokutuje i próbuje raz jeszcze i raz jeszcze, po milimetrze, po troszeczkę zwalczać wrogów zamieszkujących w jego umyśle, w jego woli, w jego sercu, w jego usposobieniu, charakterze, który odziedziczył i się podnosi. Natomiast grzesznicy popadają w nieszczęście, bo się nie podnoszą. To jest ta różnica między pokutującym a niepokutującym grzesznikiem. Zatem nie chodzi o to, żeby nie upaść, bo grzesznik upadnie, nie ma opcji. Ważne jest, żeby po upadku się podnieść, bo ci, którzy się nie podnoszą, popadają w nieszczęście. Ci przegrywają naprawdę. To jest ta powolność procesu rozwijania charakteru. Sprawiedliwy 7 razy, czyli dowolną liczbę, pełną liczbę swoich upadków, jaką by nie miał, zawsze będzie z nich się próbował podnosić, ale niesprawiedliwy tego nie czyni. Świat też zna podobną metodę, nazywają metodą małych kroków. Żaden ciężarowiec od razu nie poniesie 200 czy 300 kg, ale dochodzi do tego stopniowo, powoli budując swoje mięśnie. Na przykład słyszałem o takim przypadku, nie wiem jak to się zakończyło, nie znam końca tej historii, ale ktoś chciał rozwijać swoje mięśnie, a urodziło się cielaczek się urodził w gospodarstwie, więc on tego cielaczka podniósł i podnosił go każdego dnia. I każdego dnia stopniowo cielaczek robił się coraz cięższy, ale dla tego, który podniósł go wczoraj, następnego dnia nie było to dużo większy ciężar, więc go znowu podniósł. I tak nie wiem, czy w końcu doszło do dorosłej krowy, czy ją podniósł, czy nie. Nie znam właśnie końca tej historii. Być może nie doczekałem, albo on nie doczekał, aż krowa urośnie. Cielaczek urośnie. Zatem żaden ciężarowiec nie podniesie od razu ani 200, ani 300 kg, a niemowlę od razu nie zje schabowego. Tylko musi czekać ileś lat na powstanie odpowiednio dużych i ostrych zębów. W przypadku charakteru czas potrzebny na jego rozwój jest zwykle znacznie, znacznie dłuższy niż u sportowca czy u dziecka. Z grzesznych ludzi rekordzistą był tylko Szczepan, który swoje nowe stworzenie, charakter do boskiej natury, rozwinął w ciągu 9 lat. Większość z nas potrzebuje dużo, dużo więcej, a nie rzadko z powodu niedbalstwa z naszej strony nie wyrabiamy się. Tak jakby symbolicznie brakowało nam czasu, ale go nie brakuje, bo Bóg powiedział, że uczyni naszą liczbę dni pełną. da nam tyle czasu, ile nam potrzeba, jeżeli widzi, że pracujemy, że jest sens dać tą pełną liczbę lat. Ale wobec niektórych działają słowa naszego Pana z Mateusza 5:25, gdzie nasz Pan również ostrzega przed takim marudzeniem w pracy nad charakterem. Pogódź się rychło z przeciwnikiem swoim, póki jesteś z nim w drodze, aby cię przeciwnik nie podał sędziemu, a sędzia słudze, i abyś nie został wtrącony do więzienia. To pogodzenie się z przeciwnikiem swoim to nie nic innego jak pogodzenie się z boskim prawem, od którego odpadliśmy, wobec którego mamy różnego rodzaju braki, i dopóki jesteśmy w drodze z Nim, czyli dopóki działa wobec nas boskie miłosierdzie przez Jezusa, póki Bóg nam daje czas na pracę nad sobą, na sądzenie samych siebie, wyciąganie wniosków i poprawianie się, no to rychło to róbmy, szybko, bo może przyjść taki moment, że ta droga to się skończy. U każdego próba kiedyś się kończy. I wtedy trzeba będzie odpowiedzieć przed Bogiem według stanu, jakim będziemy na końcu tejże próby. Jeżeli to nie będzie stan pełnego rozwoju charakteru, no to przykre konsekwencje będą czekały takiego człowieka. Wracamy do naszego wersetu 30. Aż się tak rozmnożysz, że będziesz mógł objąć tę ziemię, dziedzictwo twoje. Jest to piękna ilustracja końcowego stanu rozwiniętego i skrystalizowanego charakteru. W wyniku tej długiej, stopniowej i bardzo, bardzo powolnej pracy nad charakterem staniesz się kopią charakteru Boga i Jezusa na albo duchowym poziomie, jeżeli będziesz członkiem takiej klasy, albo na ludzkim poziomie, osiągając pełnię możliwego dla siebie rozwoju. W wyniku tego sfera prawdy i ducha stanie się na zawsze twoja, twoją własnością. Zamieszkasz tam na zawsze. Będzie to twoje wieczne dziedzictwo. A werset 31 pokazuje, jakie będą granice tego dziedzictwa. Te granice już będą, jak gdyby można powiedzieć, poza dziedzictwem. Do tych granic on już nie będzie dochodził, bo granica będzie ustanowiona od Morza Czerwonego do Morza Filistyńczyków. Morze Czerwone, symbol grzechu, przejście przez Morze Czerwone, pamiętamy. Morze Filistyńczyków, sekciarstwo, znowu się to pojawia. Widocznie Bóg bardzo, bardzo nie lubi sekciarstwa. Bóg bardzo, bardzo najwyraźniej nie lubi popierania, ślepego popierania wozów, którzy nie postępują zgodnie z prawdą, nie głoszą prawdy, ale chwytają władzę i panują nad ludem Bożym, a jeszcze są chętni, którzy ich popierają. Ciągle ten to powraca jako jedna z wielkich słabości i grzechów ludzkości, ludu Bożego, który niestety często tak czyni. Więc granica będzie od Morza Czerwonego, czyli od grzechu, do Morza Filistynów Sekciarstwa. To będzie granicą, przed którą będzie kończyło się nasze dziedzictwo. I od pustyni samolubstwa aż do rzeki, a rzeka jest symbolem światowości. Czyli mamy jak gdyby znowu zakreślono takie cztery punkty, wewnątrz których będzie się znajdowało dziedzictwo, a to będzie już granicą, można by nawet powiedzieć za granicą, bo to już nie będzie częścią tego dziedzictwa. Morze Czerwone grzech, Morze Filistynów sekciarstwo, pustynia samolubstwo, rzeka światowość. Gdyż wszyscy wrogowie zamieszkujący w usposobieniu ludu Bożego, ci odziedziczeni po poprzednich pokoleniach i ci nabyci we własnym życiu, zostaną przez Boga oddani pod kontrolę Jego ludu do ostatecznego wytępienia. I 32. Nie zawieraj przymierza ani z nimi, ani z ich bogami. Nie wolno zawierać przymierza z tymi wrogami. Nie wolno żyć w zgodzie z nimi. Ani z nimi samymi, grzechem, błędem, samolubstwem i światowością, ani z ich bogami, szatanem, światem i ciałem. Naszymi wrogami są bowiem te cztery formy zła, tak? Grzech, błąd, samolubstwo, światowość. Natomiast ich bogami, ich dowódcami, którzy posługują się nimi jako narzędziami przeciwko nam, to są szatan, świat i ciało. I ostatni werset. Nie będą mieszkać w Twojej ziemi, by Cię nie zwiedli do grzechu przeciwko mnie, bo jeśli będziesz służył Bogom ich, będzie to dla Ciebie sidłem. Te cztery formy zła nie mają prawa mieszkać w usposobieniu prawdy i ducha prawdy. Bo jeśli tam zamieszkają, jeśli tam się znajdą, doprowadzą do grzechu przeciwko Bogu, przeciwko prawdzie, przeciwko duchowi prawdy, przeciwko braciom albo przeciwko człowiekowi w ogóle, bliźniemu. Żaden grzech nie ma prawa się pojawić przeciwko komukolwiek, począwszy od Boga, aż do zwykłego, szarego człowieka, przeciwko któremu ktoś mógłby ewentualnie zgrzeszyć. Nie ma takiej opcji w Królestwie Boga. Obecność tych wrogów w sferze prawdy i ducha prawdy oznacza obecność diabła, świata i ciała jako ich szefów, ich nadzorców, ich dowódców. I to będzie prowadziło do upadku jakiegoś, do grzechu, błędu, samolubstwa, światowości. To oznacza służenie tymże szefom i szybko prowadzi do różnej maści zła w motywach, myślach, słowach i czynach i ostatecznie okaże się sidłem, jak mówi Bóg, sidłem dla tak czyniących, czyli przyczyną ich duchowej zguby. To, że Bóg nazywa to sidłem, to też jest ciekawe, bo to chyba Bóg w ten sposób chce zasugerować brak świadomości takich osób co do prawdziwego stanu rzeczy. Bo sidło, to wiadomo, jest to coś, o czym człowiek albo zwierzę, które się łapie w takie sidło, nie wie. Nie jest świadome, że to sidło gdzieś tu jest, bo inaczej by nie wstawił tam nogi do tego sidła. Więc bardzo często ludzie sobie nie zdają sprawy. Chrześcijanie, bracia często nie zdają sobie sprawy co do prawdziwego stanu rzeczy, w którym biorą udział. Robią coś, co się potem okazuje, że jest sidłem. Byli przekonani, że są bezpieczni, że postępują właściwie, dobrze i słusznie i Bóg się cieszy, a potem się okazało, że konsekwencje są takie, że oni są złapani w sidło, że są w niewoli tego, kto to sidło zastawił. I tyle, jeśli chodzi o nasz temat, który chciałbym zakończyć powtórzeniem dwóch głównych powodów, dla których proces rozwoju charakteru jest powolny i musi być powolny. Powód pierwszy. Rozwój charakteru odbywa się w czasie walki z duchowymi wrogami. Dlatego ta walka nie może być krótka, jeden dzień czy jeden rok, lecz musi trwać, musi być w toku przez czas potrzebny do rozwinięcia doskonałego charakteru. Zwykle jest to wiele, wiele lat. Skoro charakter rozwija się w trakcie walki z przeciwnościami, z wrogami dobrego charakteru, to im lepszy charakter chcemy rozwinąć, tym jak gdyby dłużej i intensywniej trzeba walczyć. Drugi powód tej powolności to jest taki, że pokonywanie naszych kananejskich wrogów następuje przez używanie różnych zalet charakteru jako narzędzi tejże walki. I te narzędzia albo są genetycznie w naszym charakterze, przynajmniej częściowo, bo nie wszyscy rodzą się całkowicie czarni, całkowicie pozbawieni jakichkolwiek zalet, jakiegokolwiek obrazu do Boga, jakieś tam fragmentaryczne elementy każdy posiada. Ale są to fragmentaryczne, a niektórych dobrych rzeczy nie ma wcale, więc trzeba je od zera stworzyć, rozwinąć, a to wymaga czasu. I dopiero gdy te zalety będą odpowiednio obecne i w odpowiedniej ilości, natężeniu obecne w naszym charakterze, mogą być użyte przeciwko naszym wadom, przeciwko naszym słabościom, przeciwko temu wszystkiemu, co gnieździ się w naszym umyśle, woli, sercu, ale nie jest prawdą ani duchem prawdy. A to, że nasze zalety są w stanie częściowym, fragmentarycznym, sprawia, że ich działanie, gdy już działają, jest etapowe, jest po troszeczkę, jest po milimetrze, jest po dekagramie, a to wydłuża czas potrzebny do pokonania wszystkich wad, nawet jeżeli jesteśmy wierni w tymże dziele. Ale nawet wierni mają czasami upadki, czyli czasami stają się niewierni na krótką chwilę. Więc każdemu z ludzi, nawet apostołowie upadali, tylko nasz Pan nie upadał, ponieważ nie miał grzech w nim żadnego dostępu. Każdy grzesznik, nawet spłodzony z ducha, nawet apostoł, ma upadki. A myślę, że my, niespłodzeni z ducha i żyjący w obecnych czasach, mamy tych upadków jeszcze więcej, bo jesteśmy materiałem jak gdyby gorszym i żyjemy w warunkach dużo, dużo gorszych. Więc nawet wierni mają swoje potknięcia, mają swoje upadki. A te potknięcia, te upadki chwilowo zatrzymują proces budowy charakteru. Niekiedy nawet potrafią cofnąć ten proces do tyłu, tym samym oddalając w czasie jego pomyślne zakończenie. No ale, jak to czytaliśmy, sprawiedliwy 7 razy upada się znowu podnosi, więc to nie problem w tym, że grzesznik upadnie. Oczywiście im mniej upadków, im mniej potknięć, tym to ten proces rozwijania może być szybszy, ale trudno oczekiwać od słabego, grzesznego, upadłego człowieka, że nigdy nie upadnie. Gdyby nie upadał nigdy, to by nie potrzebował pomocnika w postaci Jezusa. W ogóle nie potrzebowałby okupu naszego Pana, gdyby nigdy nie upadał. Więc z natury rzeczy musi upadać, ponieważ jest urodzony w grzechu, odziedziczył genetycznie skłonności do grzechu, jest grzeszny i dlatego ma takie, a nie inne problemy. Ale zawsze należy próbować podnosić się po każdym upadku. To będzie cechą naszego bycia sprawiedliwymi. Sprawiedliwy 7 razy upada i się podnosi, a niezbożni i sprawiedliwi popadają w nieszczęście, bo się nie podnoszą po swoich upadkach, tylko kolejny jeden upadek prowadzi do kolejnego i ani po tym poprzednim nie powstał, ani po tym nie powstaje, ani po tym, który będzie za chwilę, też nie powstanie. Życzę wszystkim naszym słuchaczom, wszystkim braciom, siostrom, sympatykom, przyjaciołom, żeby jeśli tylko widzą taką potrzebę, dostrzegają, a powinni widzieć, bo każdy z nas powinien charakter rozwinąć do stopnia nadającego się do życia wiecznego w Królestwie, żeby próbował rozwijać charakter pomimo rozczarowań, pomimo upadków, pomimo być może mizernych efektów, jakie dostrzega w samym sobie. Kontynuowanie tego procesu z pełnym oddaniem, z pełnym zaangażowaniem naszych sił, na jakie nas stać, da ostatecznie sukces, bo to zagwarantował Bóg, posyłając przed nami anioła, który ma nam w tym dziele dopomóc. I tego wszystkim nam życzę, dziękując za uwagę. A zakończymy modlitwą. Boże i Panie nasz, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, którego dałeś nam jako naszego odkupiciela, jako naszego przewodnika, jako tego anioła w drodze do Kanaanu, przychodzimy do Ciebie, aby podziękować Ci za to wszystko, cokolwiek nam dajesz, aby nas ratować z obecnego stanu, w jakim się znajdujemy. Dziękujemy Ci za wszystkie formy pomocy, jakie każdego dnia wobec nas używasz. Przepraszamy za nasze liczne upadki, potknięcia, które na pewno Ci zasmucają, które często wykraczają poza nasze odziedziczone słabości i nie są niczym usprawiedliwione, jak tylko naszym lenistwem albo naszym przywiązaniem do naszych wad i słabości. Przepraszamy za to i prosimy, abyśmy znienawidzili grzech w każdej jego postaci, a przede wszystkim, abyśmy znienawidzili grzech w nas samych, w naszych umysłach, woli i sercu, abyśmy go stamtąd wykorzeniali, wybijali, tak jak ludy Kanaanu miały być usunięte przez naród żydowski, co użyłeś jako obraz, jako symbol podbijania naszej upadłej ludzkiej natury, abyśmy mogli zasłużyć tym samym na życie wieczne w Twoim Królestwie, w pełnym stanie doskonałości, co będzie możliwe dzięki ofierze Twojego Syna, którą Ty zaplanowałeś, którą Ty wprowadziłeś do swojego planu, za co niech Ci będzie cześć, hołd i uwielbienie przez Jezusa Chrystusa. Amen.
Na tym kończymy dzisiejszą transmisję Radia Internetowego Zboru Chełm. Przy tej okazji chciałbym jeszcze powiedzieć, że za tydzień transmisji nie będzie w związku z tym zdalnym spotkaniem w Strykowie, a w miesiącu lipcu takich transmisji też nie będzie, gdyż na miesiąc lipiec zbór w Chełmie zawiesił swoje zebrania, które w ogóle nie będą się odbywały. Powrót Radia Internetowego nastąpi w miesiącu sierpniu. Dziękujemy wszystkim i do widzenia.